Mateusz Wszelaki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Badacz sztuki najnowszej, kurator wystaw. Zajmuje się badawczo estetyką sztuki nowoczesnej i współczesnej. A szczególnie interesują go praktyki artystyczne uprawiane poza instytucjonalnie przez młode osoby artystyczne. Choć instytucjonalnie związany jesteś.
No tak. To, co robimy w labiryncie, to jest też trochę takie przełamywanie może właśnie tego stereotypu instytucji. Ale dużo pracy wymaga to, żeby poza pracą skupić się właśnie na tym, co robią osoby, które zajmują się sztuką, które chcą coś robić i nie przyłączają się do żadnych instytucji. Bardziej zajmują się takim byciem, odkrywaniem samego siebie, tworzeniem nowych rzeczy, ale też i takich, które gdzieś tam się utarły już, więc jest to bardzo ciekawy proces.
Czym jest manifest w sztuce? Bo to słowo pojawia się ostatnio wokół ciebie dość często.
Myślę, że to chodzi bardziej o tożsamość. Manifest, tu myślę, oczywiście wracam myślami do Galerii Foxal i 66 roku, kiedy Anka Ptaszkowska i Mariusz Tchorek i Wiesław Borowski wygłosili ten słynny manifest o teorii miejsca. To w jakiś sposób naznaczyło drogę Galerii Foxal. Potem w ślad za tym te galerie, które powstawały, na przykład Galeria Permafo czy Galeria Repassage, teoretycznie nie były związane z Foxalem, ale czerpały z tego pomysłu, z tego imperatywu, że musimy mieć swoją tożsamość. I to była ogromna waga tych miejsc, że one właśnie miały swoją tożsamość. I mówiły o tym, pisały o tym i to w jakiś sposób kształtowało właśnie te miejsca.
Choć oczywiście manifesty w sztuce pojawiły się nie w tym momencie, o którym mówisz, tylko zdecydowanie wcześniej,
tak.
Ale też nie towarzyszyły sztuce od samego początku. Był taki bardzo wyraźny moment, kiedy to pojawiły się manifesty jako wypowiedzi, w których artyści deklarowali ważne dla siebie wartości. Wcześniej artysta może nie to, że nie miał nic do powiedzenia, ale nie musiał zabierać głosu. Poszczególne grupy społeczne, uprzywilejowane, te, dla których były dzieła robione, wydawały ewentualnie na ten temat opinie. Natomiast średnio interesujące było to, co artysta miał do powiedzenia. Więc wracam właściwie jeszcze raz do tego swojego pytania, czym jest manifest w sztuce? Czy on jest ważną częścią sztuki?
Myślę, że łączy się to ze sztuką konceptualną, z tą awangardą, potem neoawangardą, bo odwracamy się troszkę od dzieła, a skupiamy się właśnie na artyście. Na tym, co artysta robi, na tym, na czym mu zależy. I rzeczywiście manifest możemy potraktować jako oddzielne, w sumie dzieło sztuki też, bo przekazuje tak naprawdę, jeżeli artysta podejmuje wysiłek, żeby ten manifest wydać, zaprezentować,
ogłosić,
to jest w jakiś sposób to też dziedzictwo, które po artyście nam zostaje.
Za chwilę będziemy powoli dochodzić do tego momentu, w którym przypomnimy niektórym z Państwa, a niektórych poinformujemy, że czekacie na manifesty. Ale jeszcze chciałabym ustalić z Tobą jedną rzecz, bo te manifesty, które do tej pory pojawiały się w sztuce, zawsze były związane z jakimś przełomowym momentem. Zawsze były ogłoszeniem czegoś, co zrywało z czymś, co było do tej pory i wprowadzało nas w nowe struktury, wartości, w nowy czas. W sztuce w ogóle trudno jest mówić o nowym czasie, zwłaszcza dzisiaj, prawda? To może to nie jest czas na manifesty?
Myślę, że w tych czasach, w których jesteśmy, niezwykle ważne jest to, żeby mieć swoją tożsamość, swoje zdanie i drogę, którą się idzie, bo jeżeli pomieszamy sobie jakieś tam światopoglądy, będziemy chcieli się każdemu przypodobać, to w tym momencie raczej będzie trudno. Potrzebujemy osób wyrazistych, potrzebujemy dzieł wyrazistych, potrzebujemy zdań wyrazistych, które zajmują jakieś miejsce, podejmują jakąś problematykę. Awangardziści mówili, że sztuka ma być tym napędem życia społecznego. I tak naprawdę to się dzieje, kiedy artyści są ze sobą, kiedy debatują na temat jakichś spraw, wydają dzieła, ogłaszają pewne rzeczy, patrzymy na nich. I to jest takie echo, to co robią artyści, to jest takie echo tego, jakie są nastroje społeczne, polityczne, a potrzebujemy, tak jak już mówiłem, bardzo zdecydowanego zdania, szczególnie w tych czasach.
Czyli tak naprawdę manifest jest także pewną formą debaty publicznej.
Tak.
A kto jest tego odbiorcą?
Osoby zainteresowane.
Bo ja mam takie wrażenie, że bardzo poważnym odbiorcą tych manifestów, w takiej formule, o jakiej mówisz, jest sam autor manifestu. Także oczywiście. Dlatego, że jest to uzmysłowienie sobie, wyartykułowanie tego, co być może, gdyby nie forma manifestu, nigdy nie ujrzałoby światła dziennego.
Myślę, że tak. Jakby pierwszym tym, tak jak mówisz, odbiorcą zapewne jest artysta i samo sformułowanie manifestu czy swojej drogi jest dla niego niezwykle ważne. Potem raczej odbiorcy sztuki, czy potem te osoby, które w jakiś sposób ze sztuką się zetkną, a może jakoś nie są bardzo zagłębieni w kontekst, dlatego też myślę, że te manifesty powinny być proste. Tak jak pisaliśmy w ogłoszeniu, nie oczekujemy prozy, nie oczekujemy wierszy, tylko po prostu proste zdania, które w jakiś sposób definiują to myślenie, które definiują drogę.
Forma manifestu jest oczywiście bardzo określoną formą, choć historia zna takie przypadki, że pojawiała się ona także albo obok prozy literackiej, albo miała elementy takie. Natomiast to, o co wy prosicie, to rzeczywiście manifest pozbawiony wszelkich ozdobników. Wy, czyli kto?
Ja i Natalia Sara Skorupa. Dowiedziałem się o niej, że Natalia robi performance i postanowiłem w zeszłym roku, w kwietniu, zaprosić ją do siebie do mieszkania, żeby zrobiła właśnie performance. Dałem jej wolną rękę, nie uzgadnialiśmy żadnych jakichś tam szczegółów. Po prostu zależało mi na tym, żeby przyjechała i zrobiła performance. To się udało. I właśnie w międzyczasie, kiedy rozmawialiśmy o rzeczach związanych ze sztuką, o nauce, o pomysłach, które mamy w głowie, pojawił się właśnie temat manifestów, że mało kto pisze dzisiaj manifesty. Mówimy o jakichś misjach czy statutach, ale to nie jest to samo, bo tu nie chodzi o dokument jakiś urzędowy, tu chodzi po prostu o to, co kształtuje ludzi, co kształtuje miejsca, co sprawia, że jakaś rzecz, jakieś miejsce właśnie, jakiś człowiek jest wyjątkowy.
Pomyśleliście sobie w takim razie, że dobrze by było zebrać te manifesty, tak, albo zainspirować do ich tworzenia.
Tak, tak, dokładnie. Dużo osób powiedziało właśnie, że oj, wysłałbym, ale nie mam co. I dlatego też przedłużyliśmy termin do wysyłania manifestów właśnie, żeby te osoby mogły nawet się zastanowić, co jest jakimś impulsem. Bierzemy to potem i wydamy zin w formie elektronicznej. Może kiedyś uda się wydać formę papierową.
To wasze zaangażowanie i wiara w manifest jest w pewien sposób też wiarą w performatywną i sprawczą moc słowa.
Dokładnie. Ja, jeśli chodzi o performance, jestem dosyć staroświecki. Zawsze z Waldkiem Tatarczukiem się kłócimy o to, co jest performancem, co nie jest. Mi zależy właśnie na tej prostocie, na tym geście, który właśnie buduje całą performatywność. Nie jakimś tam właśnie ozdobnikach, nie na jakichś ozdobnikach, nie na scenografii, no tej obudowie takiej bardzo bogatej, tylko właśnie na tym jednym geście, na tym jednym pomyśle, na tej jednej czynności, która właśnie buduje performatywność. No w jakiś sposób też manifest, tak jak mówisz, jest performatywny, no bo on potem sprawia, że coś się dzieje, że idziemy za jakimiś ideami, z jakimiś pomysłami.
To jeszcze na koniec powiedz proszę, do kogo adresowany jest ten apel o przesyłanie manifestów? Do artystów, tak?
Do artystów, do miejsc, czyli też galerii, do być może osób, które zajmują się sztuką na przykład badawczo i też wyznaczają sobie jakieś azymuty. Bardzo szeroko.
Odbiorcy sztuki?
Też. Myślę, że to byłoby ciekawe też usłyszeć parę słów od tych osób, z którymi stykamy się jako publiczność.
Gdzie przesyłamy? Gdzie znajdujemy informacje na ten temat, takie bardziej szczegółowe?
Znajdujemy informacje na wydarzeniu, które zrobiłem u siebie na profilu. Wysyłać można na maila wszelaki@mateuszmałpa.gmail.com.
Mateusz Wszelaki, badacz sztuki najnowszej. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.